Zacznę od najważniejszego. Ja tu przyjechałem po naukę.
Ja przyjechałem się razem z Wami uczyć. Przyjechałem do swoich. Chciałbym też, abyście i Wy przyjęli mnie jako swojego. Może pomoże Wam w tym fakt, że ja pochodzę z tej ziemi, może nie zwierzeniowa, ale urodziłem się i pierwszą połowę swojego życia spędziłem w Wałbrzychu, a to przecież niedaleko. A poza tym łączą nas najważniejsze więzy, więzy duchowe. Jesteśmy braćmi i siostrami. Bardzo się wzajemnie miłujemy i razem chcemy wzrastać w świętej wierze. Zacznę od pozdrowień. Zawsze te najważniejsze, to znaczy te, które gdybym zapomniał, to miałbym problemy, przekazuję na początku, a więc przekazuję pozdrowienia od mojej teściowej, siostry Podoleckiej, Danusi, od mojej żony, Sławci, od mojej Gusi jeszcze nie, ma 3 latka, jeszcze nie pozdrawia, chociaż już dużo mówi, od brata Grzegorza Nowaka, który bardzo Was tutaj pamięta i bardzo serdecznie Was pozdrawia, od zboru poznańskiego, a także od wszystkich innych braci i sióstr, którymi ostatnio miałem społeczność, bardzo prosili, żebym wszędzie tam, gdzie będę usługiwał Słowem Bożym, przekazywał im braterską miłość, co właśnie czynię. Drodzy braterstwo, zastanawiałem się, czy nie poprosić Was o 3 części, takie bardzo krótkie, po 40-45 minut, ale doszedłem do wniosku, że jednak chyba będzie większym zbudowaniem, jednak jeśli pozostaniemy przy 2, nigdzie nie będziemy się śpieszyć. Ja może wzbogacę wykłady, 2 wykłady, które na dziś przygotowałem, o kilka przykładów. Jak się pewnie domyślacie, to nie jest tak, że losowo wyjmuje się z teczki wykłady, gdzieś tam, co tam szefy teraz przyniesie, tylko stara się, przynajmniej tak wierzę, mówcy starają się dostosować tematy swoich wykładów do tego, jak rozumieją obecną sytuację wśród ludu Bożego, dostrzegając potrzeby ludu Bożego, widząc, co dzieje się pomiędzy ludem Bożym. I ja też chciałbym powiedzieć taki wykład, który, jak wierzę, w trudnych czasach, w jakich obecnie znajdujemy, w jakiś sposób pomoże nam w drodze do zbawienia. Chciałbym też powiedzieć, że ten wykład będzie szczególny, dlatego że w moim zamierzeniu ma się składać z 2 części. Pierwsza część będzie polegać na tym, że mniej więcej przez najbliższą godzinę będę dzielił się tematem, który przygotowałem, a druga chciałbym, aby miała miejsce dziś wieczorem. Wtedy, kiedy przed Bogiem na kolanach będziemy zdawać rachunek z tego, cośmy dziś zrobili, albo z tego, co nam się dziś nie udało zrobić, abyśmy odpowiedzieli ze szczerym sumieniem na pytanie, które postaram się zadać na koniec tego wykładu. Tytuł wykładu, żeby już nie przedłużać, próby naszej wiary. Próby naszej wiary. A wykład oparłem, a właściwie chciałbym, żeby mocem tego wykładu był list apostoła Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 7. Chciałbym zaznaczyć, że głównie będę korzystał dziś z nowego, współczesnego przekładu Biblii Warszawskiej, a wszędzie tam, gdzie będą jakieś istotne różnice, będę o tym mówił. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, wiersz 7 w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi tak. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, ogniu wypróbowane, ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Mam świadomość, że przemawiam do zaprawionych w boju badaczy Pisma Świętego, którzy wiedzą o tym, że Biblia nie była napisana po polsku. Ja wiem, że do dziś żyją w naszym kraju tacy ludzie, którzy wierzą, że Biblia była napisana po polsku, że Pan Jezus był Polakiem, że Maria była Polką, że mieszkała w Częstochowie. Ja nie chcę takiego poglądu zbijać, bo to nie na miejscu, tutaj nikt się z tym nie zgadza. Wiemy, że Biblia w bardzo wielkim skrócie, mówiąc, w tej starszej części była napisana po hebrajsku, w tej nowszej, w Nowy Testament w języku greckim. I chciałbym przez chwilę zwrócić naszą uwagę na pewne słowo, które mniej więcej w uproszczeniu po polsku brzmi pistis i na różny sposób w naszych Bibliach jest ono oddawane. Zacznę od listu do Żydów, czyli do Hebrajczyków, jak mówi starszy przekład, 11 rozdział, wiersz 1. List do Żydów, do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiersz 1 mówi tak. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I gdyby chcieć użyć tego greckiego słowa, to należałoby przeczytać a pistis jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc słowo wiara oddane w naszych Bibliach pochodzi z greckiego pistis. My wiemy, że taką jeszcze prostszą definicją wiary użytą przez braci Sług w naszej literaturze jest powiedzenie, że wiara jest najpierw umysłem czegoś ocenienie, a później poleganie na tym sercem. Czyli składa się z takich dwóch bardzo ważnych czynników. Każdy z nich jest bardzo ważny, że najpierw trzeba coś bardzo mocno umysłowo ocenić, żeby w ślad za tym podążyło serce, czyli konkretne postępowanie. Jeśli ta ocena jest byle jaka albo jej wcale nie ma, mówimy wtedy o łatwowierności, o zabobonie. A jeśli jest ocena bardzo silna, bardzo duże przeświadczenie umysłowe, a nie idą za tym jakieś kroki konkretne, no to wtedy to jest taka wiara bez uczynków, martwa, tylko świadomość jakiegoś faktu, jakiegoś czynu, ale nie ma z tego plonu. I na przykład o przeciwniku Bożym jest napisane, o demonach, że one też wierzą, że jest Bóg, ale to z tego, drżą. Żaden ślad z tego płynący nie idzie, bo nie zmieniają swojego postępowania. A więc pistis jako wiara, jako pewna zaleta umysłu, dzięki czemu wierzymy w coś, czego nie jesteśmy w stanie dotknąć, ani zważyć, ani zmierzyć. Ale sięgnijmy do innego jeszcze wersetu. List Judy, który ma tylko jeden rozdział. A więc mówimy tu tylko o wierszach. Wiersz trzeci. On jest dosyć długi, ta druga część tego wiersza jest dla nas tutaj istotna. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was, napomnieć was, abyście podjęli walkę o pistis. Właśnie znowu jest pistis. O wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Tu znów występuje słowo wiara, chociaż jak gdyby czujemy, że nie do końca o to samo chodzi, co w liście do Żydów 11.1. Otóż słowo wiara, słowo pistis, zresztą nawet tak samo jest w języku polskim, oznacza również nie tylko tą zaletę, dzięki której jesteśmy o czymś przeświadczeni, bez patrzenia, dotykania, wąchania, ale również zbiór doktryn czy praw, w które wierzymy. Bracia, pamiętacie, kiedyś tak się pytało, a z jakiej ty wiary jesteś, bo ty do naszego kościoła nie chodzisz, na religię nie chodzisz, z jakiej ty jesteś wiary? Tak się pytano. Tak naprawdę chodziło o to, do jakiego kościoła chodzisz, albo mówiąc już bardziej precyzyjnie, w co wierzysz? Bo widzę, że do naszego kościoła nie chodzisz, gdzieś tam indziej chodzisz, gdzie indziej się zbierasz. A więc słowo wiara oznaczała również i oznacza do dziś zbiór pewnych praw czy doktryn, które płyną ze Słowa Bożego. I to jest drugie znaczenie słowa pistis, z którego być może nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę. Ale powiem, że jest jeszcze jedno znaczenie bardzo ważne owego pistis i żeby je odszyfrować, musimy się udać do listu do Rzymian. Ja tu skorzystam z pewnych pomocy. List do Rzymian, trzeci rozdział. Ja przeczytam najpierw, jak to brzmi w przekładzie Biblii Gdańskiej, a później w przekładzie bardziej współczesnym. Zobaczymy różnicę i będziemy wiedzieć, o co chodzi. List do Rzymian, trzeci rozdział, jest trzeci, mówi tak. Bo cóż na tym, iż niektórzy nie uwierzyli. I teraz druga bardzo ważna część. A zaż niedowiarstwo ich zniszczy wiarę Bożą, to mówi Biblia Gdańska. A teraz zobaczmy, jak mówi nowy przekład, Biblia Warszawska chociażby. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? I bardzo ważna druga część dla porównania. Czy niewierność ich zniszczy wierność Bożą? I tu jest właśnie słowo pistis. A więc słowo pistis oznacza również, przynajmniej tak jest przekładane w naszych Bibliach, wierność. Tą łaskę, tą zaletę, którą nazywamy trzeciorzędną, która tak naprawdę jest jakimś takim stałym, lojalnym trwaniem przy jakichś zasadach, osobach czy rzeczach. I kiedy Grek mówił pistis, to tak naprawdę miał na myśli te wszystkie trzy rzeczy, bo one się ze sobą nierozerwalnie wiążą. I uprzedzając jak gdyby pewne pytania, powiem, że w dzisiejszym wykładzie będziemy mówić o wszystkich trzech znaczeniach słowa pistis, bo bardzo ciężko jest je od siebie odseparować. Wyjdę od tekstu z listu do Żydów, który doskonale znacie. Początek, 11 rozdział, wiersz 6 mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Szczególnie teraz, kiedy nie ma jeszcze Królestwa Bożego, od początku, kiedy człowiek upadł, odpadł od łaski Bożej, Bóg cenił w człowieku wiarę. I chciałbym podać kilka takich przykładów, bo ten temat wykładu jest próby naszej wiary, ale chciałbym podać kilka przykładów, do jakich granic i jak bardzo mocno Bóg w przeszłości potrafił sprawdzać, czy próbować doświadczać wiarę wśród swojego ludu. Powiem wam, że to kiedy się temu przyjrzałem tak na poważnie i głęboko, to aż byłem bardzo, bardzo zdziwiony, że tak głęboko potrafi to Bóg robić. Zacznijmy od patriarchy, starożytnego patriarchy, którego historia zaczyna się w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. Jest historia potoku, już wiemy, o kim jest mowa. Ten patriarcha miał na imię Noe. I zanim zaczniemy czytać wersety, które znamy, chciałbym zwrócić uwagę na taki bardzo często niedoceniany, subtelny, drobny szczegół, a mianowicie, że kiedy Noe miał przystąpić do największego dzieła swojego życia, zbudować arkę, ocalić w niej swoją rodzinę, to miał lat, pamiętacie mniej więcej ile? No między 500 a 600. Kiedy spadł potop, Noe miał 600 lat. Mili braterstwo, gdyby dokładnie prześledzić chronologię biblijną, to Noe musiał pamiętać z czasu swojego życia, z początków wprawdzie, ale nawet z tych dorosłych początków, wnuka Adama. A więc to był kilkusetletni mężczyzna, który tak naprawdę wiedział, albo bezpośrednio, albo pośrednio od kogoś, o wszystkim, co się działo od początku istnienia człowieka tutaj na ziemi. Czyli taki naprawdę dużo, czy wszystko wiedzący człowiek, z ogromnym doświadczeniem, nieporównywalnym do jakiegokolwiek doświadczenia z ludzi obecnie żyjących. Człowiek, który widział, czy też słyszał o wszystkim, co do tej pory było. I właśnie do takiego dużo wiedzącego, czy prawie wszystko wiedzącego człowieka Bóg powiedział w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w wierszu 17. Nie będę czytał, jak to brzmi w naszej wizji, bo nie do końca jest to dobrze oddane. Powiem, jak to mniej więcej w oryginale brzmi, albo w tłumaczeniu z oryginału. Bo oto ja przywiodę na ziemię ulewę wód, czy potop wód. Innymi słowy, spuszczę z nieba na ziemię takie ilości wody, jakie sobie nawet nie potrafisz wyobrazić. I powiem, że w to musiał uwierzyć Noe. Powiecie, no żadna sztuka dzisiaj w coś takiego uwierzyć, bo po pierwsze wiemy, że takie coś miało miejsce. Potop jest możliwy. Kto ogląda może filmy, telewizję, to wie, że nawet taki katastroficzny film kiedyś był pod tytułem Wodny Świat, pokazujący, jak cała ziemia została zalana. Czyli nawet jeśli tego nie przeżyliśmy, to potrafimy sobie to wyobrazić. Wiemy, że to kiedyś miało miejsce. Ale przypominam, Noe, kiedy usłyszał tę informację, miał lat między 500, no 500, nie miał wtedy 600, około 500, a może nawet niecałe 500 lat. Widział wszystko, czy prawie wszystko, przynajmniej te ważniejsze wydarzenia, które do tamtej pory działy się na ziemi, a musiał pogodzić informacje od Boga z jednym ważnym szczegółem. Otóż niewielu sobie zdaje sprawę z tego, że w momencie, kiedy Bóg mówił do Noego o tym potopie, ulewie wód z nieba na ziemię, do tamtej pory z nieba na ziemię nie spadła ani jedna kropla deszczu. W tamtych czasach w ogóle nie padał deszcz. Do czasu potopu na ziemię nie padał deszcz. Uważny czytelnik Słowa Bożego pewnie zwrócił uwagę na pierwszą księgę Mojżeszową, drugi rozdział. Przeczytam końcówkę wiersza 5 i cały 6, który w przekładzie Biblii Warszawskiej brzmi tak. Bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie byłoby człowieka, który by uprawiał rolę, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. W czeluściach ziemi, gdzieś pod skorupą ziemską, zresztą tak opisują to słudzy pańscy, znajdowały się jakieś pokłady wody, wilgoci, które w pewien sposób zbliżały glebę i w ten sposób roślinność czerpała swego pokarm. Natomiast deszcz nigdy do tej pory nie spadł na ziemię. I to właśnie do takiego Noego, któremu się wydawało, że wie wszystko, czy prawie wszystko, bo wszystko słyszał albo widział, Bóg powiedział, musisz uwierzyć, spadnie z nieba na ziemię tyle wody, że wszystko kompletnie zaleje. Ale jeszcze podrążmy temat Noego, jego wielkiej wiary, bo to nie polegało tylko na tym, że on zaakceptował w swojej głowie to, że tak w rzeczywistości będzie i się z tym faktem pogodził. On musiał udokumentować tę wiarę pewnymi czynami. No, Bóg powiedział do niego, musisz zbudować korab, arkę, wielki statek. Mili braterstwo, nie wiem jak wy, ale kiedy ja czytam historię bohaterów biblijnych, lubię czasem wcielać się w ich skórę, być nimi w tamtych czasach, starać się pomyśleć, o czym oni wtedy myśleli. I wyobrażam sobie, że gdzieś tam na tym Bliskim Wschodzie, czy może trochę dalszym wschodzie, zaczynam budować potężny statek. Na początku nikt tego nie widzi, ale w miarę upływu czasu to jest coraz większe, większe wielkości jakiegoś dużego budynku i pewnie Noe miał sąsiadów, którzy po pewnym czasie dostrzegli, co on tam robi. I pewnie prędzej czy później jakiś życzliwy sąsiad przyszedł i zapytał, słuchaj sąsiedzie, a co ty tutaj robisz? No buduje statek. No po co ci tu statek? Pustynia. Po co statek? Może gdzieś tam, może daleko, a tutaj statek? A słuchaj, bo Bóg spuści z nieba na ziemię tyle wody, że zaleje wszystko. Tak sobie wyobrażam, że ten sąsiad, który jako pierwszy o tym wszystkim usłyszał, gdzieś tam się po tej głowie musiał albo podrapać, może nawet popukać. I temu wszystkiemu musiał stawić czoła nasz bohater Noe. Może siostry powiedzą, że to nadużycie, ale w mojej głowie zrodziła się jeszcze jedna myśl. Że niekoniecznie Noe musiał mieć wsparcie swojej żony. A może to było tak, że gadała mu. A co ty tu budujesz? A po co ci to? Zobacz, mamy synów, synowe, trzeba dom nowy zbudować, żeby było gdzie mieszkać, i długo wnuki przyjdą na świat, a ty budujesz jakiś statek, po co ci to tutaj? I być może tych przeciwności było jeszcze więcej. Mili braterstwo, jeszcze jeden taki drobny szczegół, z którego nie zdajemy sobie sprawy, jeśli chcemy w pełni pojąć wiarę Noego, to też musimy podkreślić. Czy pamiętacie, ile czasu Noe budował Arkę? Jest w Biblii napisane, tylko tak nie do końca wprost. Już słyszę tam, brat Gabryś tu nie wyłapał, ale powiem, bo to był taki temat, z którym sobie nie mogłem poradzić. Kiedyś pamiętam, brat Woźnicki mi z tym pomógł. Pierwsza księga Mojżeszowa, 6 rozdział, zapowiedź potopu. Wiersz 3. I rzekł Pan, nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem, będzie więc życie jego trwać 120 lat. I przez pierwsze 10 czy 15 lat mojego świadomego chrześcijańskiego życia myślałem sobie, że Bóg w tym momencie zapowiada, że od potopu życie ludzkie skróci się drastycznie i maksymalnie wynosić będzie 120 lat. I tak myślałem. Ale gdyby przyjrzeć się tym patriarchom starożytnym biblijnym, to byli tacy, którzy mimo wszystko żyli dłużej niż 120 lat. Tak najbardziej to przychodzi mi do głowy ojciec Abrahama, który miał na imię Sarę. On chyba żył 205, jak dobrze pamiętam. A Biblia musi być precyzyjna w swoich wypowiedziach. A więc to nie mogło zapowiadać ograniczenia długości życia ludzkiego do 120 lat, bo byli tacy, którzy żyli dłużej. Podobno niedawno nawet jakaś kobieta zmarła, która miała nieco ponad 120. Ten tekst musiałby oznaczać coś innego. I tak naprawdę, drodzy braterstwo, my nie znając języka hebrajskiego, tak szczegółowo tego nie widzimy. Ale w tym wierszu trzecim jest myśl podana przez Boga, która mówi, że Bóg więcej nie będzie aprobował łączenia się istot duchowych, duch mój, czyli istot duchowych z córkami ludzkimi, że to w jego oczach jest obrzydzeniem. I będzie to trwało jeszcze maksymalnie tylko 120 lat. Czyli zapowiedź o nadejściu potopu miała miejsce na 120 lat przed spadnięciem pierwszej kropli z nieba na ziemię. A więc prawdopodobnie czas budowy Arki, no bo to było wielkie przedsięwzięcie, czas budowy tego wielkiego korabia musiał wynosić 120 lat. I przez te 120 lat nasz, chciałby się powiedzieć, biedny Noe, ale to przecież bohater biblijny, bohater wiary, stawiał czoło różnego rodzaju przeciwnościom. Być może jakieś potrzebce od przeciwnika Bożego zdarzały się w uszach. Może sąsiedzi wyśmiewali, może nie zawsze żona dawała wiatr w żagle, może czasem wiatrem po oczach, może nie rodzina zawsze pomagała, może siły nie zawsze były takie jak trzeba, ale przez cały czas wierzył Noe, to co powiedział Bóg, udokumentował to swoimi czynami i poczytane mu to było za sprawiedliwość. Drugi przykład ze starożytności również wielkiego męża wiary. Niektórzy mówią, że największego, zresztą Biblia też w sposób szczególny go podkreśla. To przykład Abrahama. Historia Abrahama, przynajmniej niektóre fragmenty z historii jego życia, czyta się bardzo łatwo. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział. I rzekł Pan do Abrahama, jeszcze wtedy do Abrama, przepraszam, i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. No i czytamy do końca ten rozdział, co jest napisane? Że wziął, pozbierał tych wszystkich, których miał pozbierać, to wszystko, co miał pozbierać i poszedł. Ale drodzy braterstwo, gdyby przyjrzeć się bardziej szczegółowo temu, co on wtedy usłyszał i zrobił, to by się okazało, że ten kochany Abraham w tamtych czasach musiał przejść 1000 kilometrów, no mniej więcej 1000 kilometrów. Ja, tak jak powiedziałem, lubię wcielać się w te starożytne, pozytywne oczywiście postacie, starać się pomyśleć, co one wtedy myślały, kiedy stykały się z głosem Boga, z jakimś poleceniem, z jakimś nakazem. I myślę sobie tak, że wcale mu wtedy niekoniecznie było łatwo. Bo kiedy ja dziś pomyślę sobie, że miałbym się przeprowadzić z Poznania gdzieś o 1000 kilometrów, że w jakiś cudowny sposób być może Bóg by do mnie powiedział, zabierz wszystko, co masz, chociaż mam niewiele, byłoby mi łatwiej niż Abrahamowi, ale zabierz to wszystko, co masz i przeprowadź się o 1000 kilometrów. Nawet taki eksperyment zrobiłem, że wbiłem w mapę cyrkiel, w Poznaniu zrobiłem kółko dookoła tak o 1000 kilometrów, no i zahaczyłem tym wykresem na przykład o Lwów. No tam trochę niebezpiecznie, bo jest wojna, ale to na wschodzie, na Ukrainie, na zachodzie nie jest tak źle. No niby inny język, ale podobny, bracia też są. Pewnie bym to wszystko postękał, pogęgał, ale bym do tego Lwowa jakoś dotarł. Pociągiem oczywiście, nie na piechotę. Jakoś bym to zrobił. Nie byłoby to wcale takim wielkim bohaterstwem. Ale przypominam, że to czasy, kiedy nie było internetu. Nie było takich szczegółowych map. Czy wiecie, że ludzie jeszcze 500-600 lat temu wierzyli, że świat to na przykład jakaś tam płaska tafla gdzieś na czterech skorupach żółwi na Wielkim Morzu, jak ktoś przejdzie za daleko, to spadnie i się utopi. A za tamtymi górami to na 100% są smoki, które każdego zjedzą, który gdzieś tam pójdzie. Tak ludzie wierzyli. Takie było wyobrażenie na temat świata. Nie było takich map, nie było internetu, nie było satelitów. Abraham wcale się tym nie przeraził. Zebrał wszystko, co miał, wszystkich, których miał i poszedł. I przeszedł 1000 kilometrów i poczytane mu to było za sprawiedliwość. Zresztą to tylko taka pierwsza z tych wielkich prób Abrahama, bo przypomnę, że zważały się też inne. Może jeszcze o dwóch powiem. Pamiętacie obietnicę, którą złożył mu Bóg, że z tej ukochanej żony, że stary, że będzie miał syna? Ta obietnica gdzieś tam bardzo daleko była odwlekana w czasie. Wszyscy zapewne przypominają sobie, że kiedy w końcu nastąpiła zapowiedź, że będzie to dziecko, ktoś się bardzo z tego śmiał. Pamiętacie? Było tam, że ktoś się z tego uśmiał. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, wiersz 12. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój, czyli Abraham, przecież też jest stary. To było tak bardzo nieprawdopodobne, że nawet szczerzy ludzie, taka Sara, z tego się śmiała. Ale już nie wszyscy pewnie pamiętamy, że to nawet nie tylko Sara się z tego śmiała, bo rozdział wcześniej, w 17 rozdziale, w wierszu 17 jest napisane tak. I wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy 100-letniemu może się urodzić dziecko i czy Sara 90-letnia może rodzić? Zapowiedź przyjścia na świat potomka była tak nieprawdopodobna, że szczerzy i bogobojni ludzie, jakimi bez wątpienia byli Abraham i Sara, śmiali się z tego. Wydawało się to być nieprawdopodobnym. A mimo wszystko, drodzy braterstwo, nie wchodząc w żadne szczegóły, no Bocian im tego dziecka nie przyniósł przecież w swoim dziobie. Równo za rok przyszedł na świat syn, wspaniały syn, i gdyby w to nie uwierzyli, tego syna by nie było. Uwierzyli Bogu i poczytane im to było za sprawiedliwość. Ale jak pewnie wiecie, największa próba wiary na Abrahama miała dopiero przyjść. Powiem teraz o czymś w sposób szczególny. Dlatego szczególny, bo w pewnym sensie rozumiem Abrahama. Jemu ten ukochany syn przyszedł na świat, kiedy on już był, powiem dyplomatycznie, wiekowy. Nie znam was, drodzy braterstwo, tak blisko. Nie wiem, w jakim wieku doczekaliście się swoich dzieci. Ja swojej córeczki kochanej doczekałem się, no może nie w wieku Abrahama, wtedy kiedy on doczekał się Izaaka, ale też kiedy już nie byłem w wiecie młodości. A krótko przed 40. I ze swojego doświadczenia wam powiem, że człowiek, który doczeka tego kochanego swojego, szczególnie pierwszego dziedziusia, tak już dosyć późno, to na jego punkcie razy dwa. Albo razy trzy, albo razy pięć dostaje takiego małego szaleństwa. I nosi na rączkach, i robi zdjęcia 20 razy dziennie, i chucha, i dmucha. Ci rodzice nieco mocni też kochają swoje dzieci, ale to nie jest to samo. Ten stary, który tak długo czekał, robi to chyba razy dwa albo razy pięć. I tak sobie myślę, że ten nasz kochany Abraham wcale nie był inny. Kiedy się w końcu doczekał na tego kochanego syna, tej kochanej Sary, zapewne na jego punkcie no, dostał tego czegoś, czego ja dostałem na punkcie mojej kochanej Iguś. I patrzył, jak on wzrasta. Na początku to był malutki chłopczyk. Później z chłopczyka już się taki chłopiec robił. Już miał tych lat naście, powoli stawał się mężczyzną. I Abraham widział w nim w końcu tego dziedzica, któremu wszystko zostawić, na którego miały spłynąć obietnice Boże. I kiedy w końcu być może sobie pomyślał w sercu, nareszcie dochodzi do tego momentu, kiedy mogę spokojnie umrzeć, bo doczekałem, Bóg powiedział do niego tak. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 1-2. Weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Mili braterstwo, bywa czasem tak, że musimy komuś przekazać jakąś tragiczną wiadomość. Ja pochodzę z bliskiego przecież miasta, Dzierżeniowowi, z Wałbrzycha, gdzie były kopalnie. I tam od czasu do czasu dochodziło do tak zwanych wypadków, śmiertelnych wypadków górniczych i z informacji od ojca wiem, że do przekazywania wiadomości o śmierci syna, męża czy ojca do domu, do tego byli wyznaczeni specjalni ludzie. Bo to się przecież nie dzwoniło telefonicznie, to się nie wysyłało listu, tylko musiał ktoś pojechać i powiedzieć. I to byli ludzie wybrani, specjalnie wybrani, słynący z taktu, z wyczucia, z wyrozumiałości, z dobrego serca. No bo tę wiadomość trzeba było przekazać w jakiś sposób szczególnie delikatny. Jak gdybym miał powiedzieć zamiast Boga Abrahamowi o tym, co Bóg zaplanował, pewnie powiedziałbym to inaczej. Posłuchaj, Abrahamie. Żyjesz już tyle lat, nieraz się przecież przekonałeś, że boskie obietnice są niezawodne, wiele rzeczy nie rozumiałeś, ale zawsze wychodziło na dobrze. Teraz będzie próba, ostatnia próba. Nie zrozumiesz tego, ale nic się nie przejmij, poczekaj. Bóg chce wypróbować swoją wiarę, żebyś zaprowadził syna. Tam będzie przygotowane coś, co będzie wyglądało jak ofiara, ale cały czas wiesz, zobaczysz, że wszystko będzie dobrze. Ja bym tak to powiedział. A jak powiedział Bóg? Weź tego swojego syna, którego tak bardzo kochasz przecież, na którego tak czekałeś. Zanieś go tam na górę i go zabij. Mili braterstwo, no bardziej wprost i bez żadnego wygładzania chyba mocniej tego nie można było powiedzieć. Bóg niczego nie wygładzał. Tylko powiedział, weź tego syna, którego podkreślił, tak bardzo kochasz i tam z nim idź. I to są te mniej przyjemne momenty, w których staram się wcielić tych naszych bohaterów biblijnych, staram się wejść w skórę i w umysł Abrahama i pomyśleć, co on sobie wtedy biedak myślał. Z opisu biblijnego z 22 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej wynika, że od momentu, kiedy on to usłyszał, do momentu, kiedy poszedł i doszedł na tą górę i podniósł do góry rękę uzbrojoną w nóż, upłynęły 3 długie dni i 3 długie noce. 3 długie dni, braterstwo, kiedy musiał iść i patrzeć na tego syna, z którym niedługo musiałby się pożegnać. No mili braterstwo, to był straszny czas, bo czasem jak musimy coś zrobić takiego strasznego, to szybko robimy i koniec, żeby jak najszybciej mieć to za sobą. A to były 3 bardzo długie dni wspólnej podróży. Jeszcze nie można było nic synowi powiedzieć. Były też 3 długie noce. Nie wiem, mili braterstwo, bo tego nie ma w Biblii napisane, ale znowu zaryzykuję stwierdzenie, że ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby podczas tych nocy Abraham spał chociaż godzinę. No bo który ojciec by spał? Tylko myślał i bił się z myślami. Tak sobie wyobrażam, bo też jestem człowiekiem, że pewnie nie raz do jego jednego ucha prawego czy lewego diabeł coś tam podpowiedział. A czy na pewno Bóg ci kazał takie rzeczy robić? Na taką próbę by się wystawił, żeby syna zabijać? A weź sobie przypomnij, zawsze do tej pory, jak czegoś od ciebie żądał, to coś ci w zamian obiecywał. Wyjmij ziemi tej i tej, a dam ci to i to. A teraz nic. Pewnie ci się coś w tej starej głowie na starość pomieszało, żeś nic słyszał, to pewnie nie był głos Boga. A nawet jeśli był to głos Boga, to zobacz, tyle wspaniałych rzeczy w życiu zrobiłeś, jeśli na starość raz nie dopiszesz, to przecież nic wielkiego się nie stanie. Tak pewnie przeciwnik Boży Abrahamowi podpowiada. Ale tak jak mówi Biblia, w sercu swoim i w swoim umyśle Abraham zabił swojego syna, no bo podniósł do góry tę rękę uzbrojoną w nóż i decyzję o zabiciu podjął. To była ostatnia wielka próba Abrahama i poczytane mu to było za sprawiedliwość. Ojciec wszystkich wierzących, przyjaciel Boga, takie określenia na temat Abrahama funkcjonują dzisiaj w chrześcijańskim świecie. Jeszcze, mili braterstwo, ostatni przykład, który bardzo mi leży na sercu, bo a dlaczego to zaraz powiem. Jeszcze jeden przykład ze starożytności, bardzo go lubię. Przykład męża Bożego, który był wodzem Izraela zaraz po śmierci Mojżesza, ten mąż Boży miał na imię Jozue. Jak pamiętacie, na początku czasu, kiedy miał prowadzić Izraela do ziemi obiecanej, tak się wszystko poskładało, że tak naprawdę wszystko miało się zacząć od wielkiej bitwy. No bo przeszli przez Jordan, doszli pod wielki gród, który nazywał się Jerycho i trzeba było owo Jerycho zdobyć. Przypomnę, że Izraelici, Żydzi, którzy podeszli pod to Jerycho, to nie był żaden bojowniczy naród, jakiś tam zaprawiony w bojach, nie jacyś żołnierze, tylko tak naprawdę niewolnicy, którzy uciekli z Egiptu po kilkuset latach niewoli. Tam byli zaprawieni, ale w lepieniu cegieł, nie? I budowaniu jakichś tam budowli, a z pewnością nie w bojowaniu. I stanęli przed wielkim grodem, potężnym grodem. O tym grodzie jest napisane w pierwszej Mojżeszowej, przepraszam, w Księdze Jozuego w 6 rozdziale, w wierszu pierwszym, że tak jak mówią niektóre przekłady, Jerycho było zamknione wewnątrz i zewnątrz, czyli jak gdyby podwójnie jeszcze zabezpieczone przed atakiem. Archeolodzy, którzy kopali w ruinach Jerycha, mówią, że to było miasto, które miało potężny podwójny mur, jeszcze wielką fosę z przodu. I takie oto miasto mieli zdobyć starożytni Izraelici. No dzisiaj to by nie było problemu. Są czołgi, samoloty, potężne działa, jakieś tam guziki w walizkach, że można nacisnąć i nie ma wielu kilometrów kwadratowych. Ale przypominam, że to był inny czas. I wtedy mieli braterstwo. Bóg powiedział do złego, zdobędziesz to Jerycho i ja ci powiem w jaki sposób. Ja myślę, że Jozue coś tam sobie w głowie ustalał i uchwalał. Mówi, pójdziemy może z jednej strony w dzień, tutaj odwrócimy ich uwagę, a z tyłu po cichu po jakichś drabinach, albo może jakiś podkop zrobimy. Bóg mówi, nie, zrobimy to po mojemu. Będziecie i będziecie chodzić dookoła Jerycha. Parę dni dookoła, trąbić w trąby. I co dalej? Wystarczy. No ale jakieś kamienie może, jakieś... Nie, wystarczy. Będziecie chodzić i będziecie trąbić. Ja teraz parafrazuję słowa Boga. Ale tak powiedział Bóg, że tak zrobię. I mieli braterstwo. I oni przez 7 dni chodzili dookoła. Ten czas próby wynosił dokładnie 7 dni. Czy wyobrażacie sobie, że w pierwszy dzień podchodzą pod mury Jerycha, tam ci obrońcy wystraszeni trochę, dosłyszeli o groźnej armii, która się zbliża, patrzą, a ci tylko robią kółeczko i koniec. W drugi dzień to samo, trzeci to samo. Na czwartce już się pewnie śmiali. Co to za armia? Nawet grodu nie potrafią dobywać. Mieli być tacy groźni, a to po to? Tylko trąbki jakieś noszą, jakieś tutaj skrzynki. Nie ma co się w ogóle przejmować. Ale przez 7 dni, dokładnie przez 7 dni było... Sprawdzana była wiara Izraelitów, wiara Jozuego, a także tych wszystkich innych, którzy to miasto mieli oblegać i upadły mury Jerycha. A tak zapytam ich braterstwo, a pamiętacie dokładnie od czego upadły te mury? Pamiętacie z badań biblijnych? Jak to się stało, że te mury upadły? I to nie jest pytanie retoryczne, może ktoś odpowie. Niektórzy mówią bibliści, że to od tego, że Bóg jak gdyby spowodował w odpowiednim momencie trzęsienie ziemi. Że akurat w tym, że tak Bóg jakoś to spowodował. Słudzy pańscy, brat Johnson i brat Russell mówią, że od głosu trąb. Bo można dźwiękiem burzyć mury. Tak rzeczywiście jest, to jest udowodnione. Jak gdyby poza figura tego dowodzi, że to raczej był głos trąb, nie trzęsienie ziemi. A ja powiem coś jeszcze więcej. Że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, wierszu 30 mówi, wiarą runęły mury Jerycha. Że tak naprawdę najważniejsza w tym wszystkim była ta wiara. Bo Bóg gdyby chciał, to by kazał podejść z Izraelitom w pierwszy dzień zatrąbić i by się wszystko rozleciało. Ale tak naprawdę Bóg chciał wypróbować ich wiarę, bo to było w tym wszystkim najważniejsze. Już koniec, mili braterstwo, przykładów ze starożytności, bo my mamy mówić o próbach naszej wiary. Tak tylko podsumowując, chcę powiedzieć, że Bóg, kiedy sprawdza swój lud, przede wszystkim wystawia go na próbę pod kątem tego, żeby uwierzyli w coś, w co czasem jest naprawdę bardzo trudno uwierzyć. Przypominam tego Noego, który żył w czasach, kiedy nigdy do tej pory nie padał deszcz na ziemię. On miał uwierzyć w to, że spadnie tyle wody, że wszystko zaleje. Czas próby też jest bardzo istotny. W przypadku Noego 120 lat. W przypadku Abrahama, który szedł ze swoim synem, żeby go złożyć na ofiarę, tylko 3 dni i 3 noce, chociaż które były dla niego bardzo straszne. W przypadku Jozuego 7 dni. Też okres próby był bardzo ważny. Ważna jest odporność na czynniki zewnętrzne, czyli jakieś wyśmiewania, może jakieś przeciwności w czasie próby wiary, to też jest ważne, żeby umieć temu stawiać czoła. I ostatni z punktów, gotowość do czynów. Bo wiara to nie tylko umysłowe przyjęcie do głowy i pogodzenie się z jakimś faktem, że coś się stanie, czy coś się dzieje, czy ktoś istnieje, czy nie, ale również muszą postępować za tym czyny. Przechodzimy do czasów współczesnych. Chciałbym zacytować smutne proroctwo. smutne, niestety prawdziwe, na naszych oczach się spełniające, to proroctwo ze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, w wierszu 8, gdzie Pan Jezus pyta, ale to pytanie to jest takie pytanie, na które wcale nie zależało mu, żeby mu odpowiedzieli wtedy, kiedy go słuchali, ale tak naprawdę jest stwierdzenie faktu, proroctwem na przyszłość, gdzie Pan Jezus mówi: Izaja, znajdzie Syn Człowieczy wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? Tak się zapytał. Oczywiście nie chodziło mu o to, żeby apostołowie czy ktoś obok tam mu odpowiedział na to. Pan Jezus powiedział bardzo smutne proroctwo, z którego miało wynikać, że w czasach, kiedy On wróci na ziemię po raz drugi, ta wiara będzie jaka? Byle jaka. Albo nie będzie jej wcale. Albo będzie tylko namiastką wiary. Ogólnie chłód. Mili braterstwo, popatrzmy na tę wiarę z kilku punktów widzenia. Najpierw na społeczność ludzką, na świat jako taki. Kiedyś było lepiej. Ja wiem, że to podobno dorasta się do takiego wieku, że kiedy żyje się przyszłością i mówią, że mówi się, że dawno było fajnie, a teraz jest źle. Ale ja powiem o tych czasach nie, kiedy ja byłem młody, że było lepiej, tylko powiem o tych czasach sprzed 1000, 2000 lat, 3000 lat. Bo wszyscy ludzie, całe społeczeństwa, całe narody, całe rodziny wierzyli w Boga. To prawda, różnie sobie tego Boga czasem wyobrażali, czasem nawet bardzo śmiesznie, modlili się do księżyca, do czegoś, co wystrugali z drewna, ale wszyscy wierzyli w Boga. Jedna z najstarszych ksiąg Biblii, a właściwie traktująca o bardzo starych wydarzeniach księga Biblii, księga proroka Hioba, mówi o bardzo złej kobiecie, o żonie proroka Hioba, która, przypominam, w tym całym swoim narzekaniu i uprzykrzaniu cierpień swojego męża nie podważała faktu istnienia Boga. Ona mówiła: złożyć Bogu, a umrzyj, do męża, żeby jeszcze w tych swoich cierpieniach coś złego powiedział, to może Bóg go ukaże i zabije go na przykład na miejscu. Ale nawet ta zła kobieta, ta jest czasem nawet przysłowiem na ustach wśród dzisiejszych chrześcijan, nawet ta zła kobieta w tamtych czasach wierzyła w istnienie Boga. Ona nie zgadzała się z pewnymi ideałami, które wynikały z charakteru Boga. Była często bardzo zła, tak przynajmniej wynika z tego proroctwa, ale nie podważała faktu, że Bóg istnieje. Tak naprawdę mili braterstwo, to od czasu, które, nie wiem dlaczego, bo ja bym się z tym nie zgodził, od czasu, które my nazywamy, my ludzie, oświeceniem, czyli gdzieś tam ten XVIII-XIX wiek, od tamtych czasów pojawił się taki prąd myślowy, który dzisiaj już tak rozwinął bardzo mocno skrzydła i nazywamy go ateizmem. Czyli najpierw poszczególne jednostki, myśliciele wielcy, jakieś filozofowie, później już całe grupy ludzi, rodziny, czasem już nawet niektóre narody na swoim sztandarze mają wypisaną niewiarę w istnienie Boga. Biblia mówi, że głupi rzekł w sercu swoim: nie ma Boga. Jest to, ja użyję tego mocnego stwierdzenia, pewnego rodzaju wypaczenie, czy też zboczenie, niewiara, ateizm. To jest zachęcenie tego czegoś, co Bóg wszczepił człowiekowi w jego uczucia. Ale mili braterstwo, to nas otacza. Oczywiście nie zawsze w tej najbardziej jaskrawej, skrajnej formie ateizmu, bo atakują nas też inne, bardziej złagodzone izmy. Znacie takie pojęcie jak darwinizm? Karol Darwin to był taki człowiek, który w pewnym momencie swojego życia miał zostać duchownym. On się szkolił w seminarium. Ale wyruszył w podróż swojego życia i na podstawie pewnych znalezisk doszedł do takiego wniosku, że człowiek jako istota rozumna nie został od razu stworzony przez Boga, tylko że wyewoluował z jakichś niższych istot. Powstała teoria ewolucji, która bije w Biblię. A jeśli bije w Biblię, to pośrednio bije w Boga. To jest atak na istnienie Boga, na wiarę jako taką. Są inne izmy. I braterstwo, o, widzę trochę siwych głów, trochę łysych głów, moja też jest taka łysawa. Socjalizm czy komunizm, pamiętamy? Zgadzał się z istnieniem Boga? Dopuszczał istnienie Boga w swojej ideologii? No, oczywiście, że nie. Wiele idei tego systemu, który prawdopodobnie się już skończył i skompromitował w pewnym sensie, było szczytnych i wspaniałych, równość wśród ludzi, jakaś tam pomoc słabym, ale nie było tam miejsca dla Boga. Jeden z ideologów komunizmu czy socjalizmu, nie pamiętam już który, Marx, Engels czy Lenin, może braterstwo mi podpowiecie, powiedział, że religia to jest opium dla ludu, opium dla mas. Było takie twierdzenie. Wiem, że jeszcze w czasach, kiedy ja byłem bardzo młody, o tym mówiono. I tak to wygląda w świecie. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat stanu wiary wśród chrześcijaństwa. Ogólnie wśród chrześcijaństwa. Zostawiamy teraz świat, patrzymy na chrześcijaństwo. Ale najpierw przypomnę definicję wiary. Wiara, mówię tutaj o tej zalecie, to jest umysłem ocenienie i sercem spoleganie, czyli przeświadczenie o czymś, czego nie można powąchać, dotknąć, zbadać i życie zgodnie z tym, czyli idą za tym konkretne czyny. Otóż, mili braterstwo, ja mówię to na podstawie swoich obserwacji. Mieszkańca Polski, mieszkańca Poznania, człowieka, który troszeczkę podróżuje nie tylko po kraju, ale też po Europie w związku z moją pracą zawodową, pokuszę się o stwierdzenie, że w tej równowadze, która powinna istnieć pomiędzy umysłem ocenienie, czyli badaniem, a poleganie sercem, czyli jakąś aktywnością czy gorliwością, doszło do pewnego zachwiania równowagi wśród chrześcijaństwa. A mianowicie, że brakuje, czy nie ma prawie wcale tego pierwszego, oceniania umysłem, czy też takiego szczegółowego, drobiazgowego badania Biblii, które ma być dopiero podstawą do tego, abyśmy jakieś czyny w naszym życiu praktykowali. Ogólnie Biblia w domach chrześcijańskich, domach, mówię tak bardzo ogólnie oczywiście, jest prawie w ogóle nieczytana. To prawda, często znajduje się na półkach, ale to jest taka książka, o właśnie, przypomniałem sobie takie określenie, książka pułkownik, czyli zalega na półkach. Kiedyś było modne zbieranie w wielu tomach dzieł Lenina, bo tak bardzo ładnie na półkach wyglądały. Teraz często trzyma się tak Biblię. Przypomniała mi się taka historia, którą usłyszałem od brata Eliasza Blecharczyka. Historia pewnego małego chłopca, który zapytał swoją babcię, droga babciu, co to za wielka księga tam na samej górze, tam na tej szafie. O, wnuczku, to jest Biblia. Biblia, co tam jest w tej Biblii? Jak to? Zdjęcie dziadka i rachunek za gaz. I tak to, mili braterstwo, wygląda. Tak znajomość Biblii i ocena Biblii w dużej części niestety w naszym chrześcijańskim kraju wygląda. Jakie są tego konsekwencje? Otóż jeśli Biblia jest nieczytana, a serca są gorące, bo mimo wszystko wśród wielu naszych rodaków, chociażby w Polsce, serca są gorące, chcą coś robić dla Boga, dochodzi do łatwowierności, zabobonu, do czynów, które niekoniecznie Bogu się muszą podobać. Idzie tak zwana wiara nieuzasadniona, albo jak ja to lubię czasem powiedzieć wprost, idzie wiara, ale tylko w gwizdek, a nie w tłoki, nie tam, gdzie by się Bogu podobało. Jest, mili braterstwo, w naszym kraju, szczególnie od ostatnich 25 lat, które sobie tak bardzo się tym chlubimy i szczycimy, coraz więcej kościołów. Zgadzacie się z tym? Coraz więcej kościołów, budowli sakralnych powstaje. Ku mojemu niezadowoleniu bardzo często w sierpniu natrafiam na pielgrzymki, piesze w stronę Jasnej Góry, jeżdżę z usługami do Warszawy, na Mazury i tam muszę pomijać te wszystkie pielgrzymki, gdzieś tam w głowie pewnie trochę złorzeczę temu wszystkiemu. Czyli wydawałoby się, że ta pobożność czy gorliwość wzrasta, przynajmniej w okresie ostatnich 25 lat. Ale powiem Wam, i to z moich obserwacji, chociażby wczorajszych, bo wczoraj byłem w zakładzie karnym w Wołowie z usługą, nie ma ani jednego więzienia, które by musieli zamknąć z powodu tego, że nie ma kto tam po prostu przebywać, że brakuje pensjonariuszy. Wręcz odwrotnie, buduje się coraz więcej więzień w naszym kraju, chociaż liczebność Polaków żyjących w Polsce wcale nie wzrasta. Świetlice, sale, gdzie kiedyś wyświetlano więźniom filmy, są zamieniane na cele, bo brakuje miejsc. Wcale ta pseudopobożność nie przekłada się na taką pobożność, na świętość, która podobałaby się Bogu. Chcę powiedzieć o czymś jeszcze. O zabobonach, które wynikają z tego, że się nie czyta Biblii. Prawdziwa historia sprzed kilku lat. Często słucham w samochodzie trzeciego programu Polskiego Radia. Otóż pewien człowiek na początku wiosny, chyba w pierwszy dzień wiosny, mieszkał w małym miasteczku, ale przy takiej ruchliwej ulicy, postanowił umyć swoje okna. Po całej zimie, bo były zamknięte, zima była stroga, otworzył te okna, spłukał tym płynem do mycia szyb, wrócił do mieszkania, żeby poszukać czegoś, czym by to wytrzeć, no i trochę mu się to przeciągnęło, bo jak to mężczyzna nie wiedział, co leży, chciał żonie zrobić niespodziankę, ale nie wiedział, gdzie żona takie rzeczy trzyma. I po bardzo długiej chwili w końcu wrócił do tych szyb, chciał to wytrzeć, ale zobaczył, że u niego pod oknami ludzie klęczą, palą się świeczki i modlą się do tych szyb. Nie wiedział, co się stało. Przerażony dowiedział się, że jakoby ludzie, którzy tam na dole przechodzili, zobaczyli na tych szybach odbicie Marii, Matki Jezusa, nazywając to Matką Boską. Każdy człowiek, który dotknął fizyki, optyki w szkole podstawowej, wie, że światło białe rozszczepia się na różne palety barw, że takie rzeczy, szczególnie z tych płynów do mycia naczyń, czy tam z benzyny, bardzo często mienią się różnymi kolorami, potrafiłby to bardzo łatwo wytłumaczyć, ale tamci nie. Oni byli przekonani, a za to, że chciał im to zetrzeć z tych szyb, to chcieli mu te ręce urwać, delikatnie powiem. Tak to wyglądało, mili braterstwo. Tak to wygląda ta wiara w tym naszym chrześcijańskim, na przykład kraju, czy w chrześcijańskiej Europie. Ale ja nie chcę mówić o świecie, nie chcę mówić o chrześcijaństwie jako takim. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć o nas. Nas, którzy w pewnym sensie szczycą się, chociaż tak naprawdę nie do końca jest się czym szczycić, bo w ślad za tym powinna iść też odpowiednia postawa, szczycą się tym, że mają dużo prawdy. Chciałbym powiedzieć o ataku na wiarę szatana, ataku na wiarę wśród ludu w prawdzie. Znowu podzielę się takim swoim osobistym spostrzeżeniem, jak to wygląda z mojej perspektywy, 20 lat chrześcijańskiego życia, w miarę takiego aktywnego. Toż ja dostrzegam, że diabeł ma bardzo duży problem z tym, żeby z umysłu badacza Pisma Świętego zabrać prawdę. Chociaż od czasu do czasu to się zdarza, ale to są jednostkowe wypadki. Ale diabeł wie o tym, że wiara to jest umysłem ocenienie i serca z poleganiem, czyli ta wiara musi się przelać do serca, muszą być konkretne czyny. Wiecie, co robi diabeł? Bierze nożyczki i drogę od głowy do serca odcina. I spotykamy w naszym chrześcijańskim życiu bardzo często, jak to jeden pielgrzym kiedyś w wykładzie na konwencji powiedział, duchowe potwory. Z takimi wielkimi głowami, gdzie się mieszczą wszystkie tomy, wszystkie teraźniejsze prawdy i różne przekłady Biblii, a z takimi malutkimi serduszkami. I to jest bardzo duże zagrożenie wśród ludu prawdy. Tak diabeł podkopuje tę wiarę. Diabeł robi, mili braterstwo, takie ataki, że dochodzi bardzo często do tego, że choć mamy prawdę, czy wielu z nas ma prawdę, to tej ducha tej prawdy po prostu nie widać. Ci, którzy tej prawdy mają znacznie mniej, na przykład bracia w kościołach protestanckich, swoim życiem, swoją postawą pokazują, że z tego okrucha prawdy potrafią zrobić znacznie więcej niż my z tych ciężarówek, wagonów prawdy, którą posiadamy. O kilku takich diabelskich atakach czy metodach ataków chciałbym do końca tego wykładu powiedzieć. Pierwszy, który przygotowałem, to diabelskie ataki na lud w prawdzie przez zwątpienie. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, przeczytamy sobie. Drugi Piotra, trzeci rozdział, wiersze trzeci i czwarty będę czytał. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szyderki z drwinami, którzy będą postępować według własnej porządliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Wiemy, że tu jest, chodzi o obecność, gdzie jest przyobiecana obecność Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Przez pierwsze kilkanaście lat swojego chrześcijańskiego życia z Biblią, tak sobie to tłumaczyłem, że jak pójdę do sąsiada, który od czasu do czasu chodzi do kościoła i mu powiem, że Pan Jezus jest obecny po raz który, to ten sąsiad popuka się w głowę i powie, gdzie tam kopie jego obecność? Przecież jak ojcowie umierali, tak umierają, nic się nie dzieje. I tak myślałem, ale byłem w błędzie. Bo ten tekst, drodzy braterstwo, mówi o wątpieniu, ale nie w nominalnym chrześcijaństwie, tylko wśród ludu w prawdzie. Bo tam mówi dalej apostoł, żeby szermować tymi niedowiarkami na teksty biblijne i im udowadniać. A owo życie według własnych porządliwości to niekoniecznie musi być upijanie się alkoholem, czy branie narkotyków, czy coś takiego strasznego. Życie niezgodne z duchem poświęcenia, nawet nie grzeszne, ale niezgodne z duchem poświęcenia, to też jest życie według swoich własnych porządliwości. Czy to rzadko się teraz zdarza, że pamiętamy jakiegoś brata, czy jakąś siostrę, która kiedyś była bardzo gorliwa, pierwsza przychodziła na zebrania, godzinę przed zebraniem, nie mogła się doczekać, z Biblią w ręku, ostatnia wychodziła, zawsze była przykładem, czy zawsze był przykładem, ale minęło lat kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt i ta gorliwość słabnie i słabnie i słabnie. Ja z własnego doświadczenia powiem, że kiedyś znałem takiego brata. Poszedłem do niego, bo znałem go z czasu, kiedy był bardzo gorliwy, coraz mniej, poszedłem i powiedziałem, drogi bracie, co się z tobą dzieje? Kiedyś takim wspaniałym przykładem byłeś, budowałem się patrząc na twoje chrześcijańskie życie, a teraz co się z tobą dzieje? Mówi, królestwo we drzwiach, a ty coraz słabszy zamiast coraz bardziej gorący. I wtedy on powiedział do mnie tak. Posłuchaj, bracie Popołkowski. Mój ojciec przed 54 rokiem, kiedy bracia się spodziewali, że przyjdzie Królestwo Boże, nie poszedł do technikum. I do końca życia rękami i łopatą na chleb zarabiał. Badacze Pisma Świętego przed 14 rokiem sprzedawali majątki po to, żeby dać na pracę państwom, bo się spodziewali Królestwa Bożego. I co później było? Wielka hańba i wstyd. I ja tam wierzyć wierzę, ale tak będę sobie tak żył, żeby to, ten żywot tutaj na tej ziemi jakoś tam prowadzić, żeby w miarę mi było dobrze. Jak będę miał czas, to na zebrania będę chodził. To jest, mili braterstwo, widok coraz częściej spotykany. Taki coraz bardziej kopiący, niestety, mnie, moje chrześcijańskie sumienie. I wiecie, jeśli się spotkacie z czymś takim, jeśli zaraz nie zgromicie takiej osoby, która coś takiego robi i nie powiecie, że Bóg czasem próbuje wiarę swojego ludu, nawet na takim punkcie, to wiecie, co się stanie? Wrócicie do swoich domów wieczorem, siądziecie, zaczniecie czytać literaturę i zaraz koło was stanie ten z rogami, z kopytami, z ogonem i będzie tylko czekał i przebierał tymi rakami, będzie patrzył, co czytacie. Jak będziecie czytać o miłości Bożej, o kupie, to on wyciągnie taką lupkę pomniejszającą, położy przed wasze oczy i będziecie widzieć, no znamy to łatwe, proste i tak dalej. Wielokrotnie to czytaliśmy. Ale jeśli dojdziecie na przykład w teraźniejszych prawdach do takich momentów, gdzie rzeczywiście brat Johnson na przykład spodziewał się Królestwa Bożego, nie wiem, w 30 latach wiem, że tak było, czy w 50 latach i te spodziewania się nie sprawdziły, chociaż te spodziewania nie były grzeszne, to diabeł zmieni taktykę. Wyciągnie drugą lupę, tą powiększającą i postawi wam przed nos i wyda się wam to takie potężne. I teraz tym będziecie żyć. I o tym będziecie cały czas myśleć. I jeśli wtedy nie zgromicie przeciwnika Bożego, to wiecie, co się stanie? To wy zaczniecie byle jak przychodzić na zebrania. Coraz rzadziej, może tylko na pielgrzyma. A kiedy ktoś do was przyjdzie i powie, droga siostro, drogi bracie, co się z tobą dzieje? Przecież tak gorliwie chodziłaś, czy chodziłeś na zebrania, co się dzieje? To wiecie, co mu odpowiedziecie? Ojciec tamtego brata przed 54 rokiem nawet do technikum nie poszedł. I do końca życia rękami łopatą na chleb zarabiał. A bracia w Ameryce przed 14 to majątki na pracę pańską dodał. Tak diabeł atakuje lud Boży przez wątpienie, drodzy bracia. Inna jego metoda, o której też koniecznie muszę powiedzieć, to jest oglądanie się na innych. Jest w świecie takie powiedzenie, to jest światowe, takie szyderce, ale powiem, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, że Bóg zapomniał zapisać na tablicach 11 przykazania, które miałoby brzmieć, żeby się nie wychylać. Czyli, żeby żyć tak w środku. Ja wam powiem, na czym miałoby to polegać, bo ja czasem się spotykam z czymś takim. Zboże, do którego ja należę, jest w sumie 6 zebrań. W niedzielę 3, w środę 2 i w piątek 1 takie duże. I to wcale nie jest tak, że jak w niedzielę jest 130 osób, to i w środę 130 i w piątek 130, jak się pewnie spodziewacie. Różne względy, szkoła, praca, zdrowie, ale czasem też i lenistwo powodują, że ta frekwencja w środę wygląda inaczej, a w piątek już bardzo słabo. I czasem, kiedyś, teraz już tego nie robię, ale zdarzało mi się podejść i zapytać kogoś, co do kogo miałem podejrzenie, że chyba nie zdrowie i chyba nie szkoła, tylko inne czynniki powodują, że nie chodzi na zebranie. I zapytać, a dlaczego cię nie ma w piątek? To wiecie, co zdarzało mi się usłyszeć? No ja jestem 3 razy w niedzielę, 2 razy w środę. Zobacz, jak średnio brata chodzą na zebranie. Wcale taki najgorszy czy najgorsza nie jestem. Idź tamtego zapytaj, bo wiem, że na pewno w ten piątek TM jak miłość w telewizji ogląda. Czyli tak zawsze w środku, żeby się nie wychylać, żeby się porównywać, najlepiej do tych gorszych oczywiście, do tych lepszych. Czytaliśmy dzisiaj Ewangelię Łukasza, 18 rozdział, wiersz 8, a wiecie, co jest od 9 zapisane w tej historii, tam Pana Jezusa opisywanej? Jest historia takich dwóch ludzi, którzy przyszli złożyć ofiarę Bogu. Jeden bił się w piersi i mówił, Boże, bądź miłościw mi grzesznemu, gdzieś tam wzrok między nogi skierowany, a drugi co mówił do Boga? Ja Ci Boże dziękuję, że ja nie jestem taki jak ten tutaj w boku, co byle jaki, nawet nie patrz na niego. Czy takie porównywanie się, no oczywiście do tych gorszych, podoba się Bogu? Jak myślicie, drodzy braterzy? Tak ktoś się lubi porównywać, bardzo mu na tym porównywaniu zależy. Polecam Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Wiersze sobie przeczytamy. Jeden tylko wiersz, 48. Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Jak komuś się bardzo chce porównywać, to niech się porównuje zawsze do tego lepszego. Jeszcze taki fragment ze słowa o tym porównywaniu. Bardzo do mnie przemawia. Wiecie, że chrześcijańskie życie, chrześcijański bój, piękny, w różny, piękny, plastyczny sposób opisywany jest przez apostoła Pawła, raz jako bój, innym razem jako zawody sportowe. I to porównanie do zawodów sportowych mi się bardzo podoba, bo chciałbym przeczytać pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, z nowego przekładu, bo ze starego jest niestety tak troszeczkę to zagmatwane, 9 rozdział, wiersz 24. To jest na temat chrześcijańskiego życia, chociaż wydawałoby się, że apostoł Paweł pisze o chrześcijańskich zawodach. 1 Koryntian 9, 24 mówi tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden nagrodę zdobywa? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. O czym mówi apostoł Paweł, albo inaczej, o czym nie mówi? Czy powiedział, że wystarczy przyjść na stadion, żeby nagrodę zdobyć? Nie. Czy wystarczy wystartować? Też nie. On nawet powiedział, że nie wystarczy dobiec. Jeszcze trzeba tak biec, żeby być pierwszym. Oczywiście nie zawsze się da być pierwszym i najlepszym, ale trzeba starać się w tym chrześcijańskim życiu być częściej, znowu użyję takiego porównania, prostego, ale celnego. Tą lokomotywką, która ciągnie innych, a nie wiecznie na końcu i trzeba ją tam za włosy, za ręce, za nogi do tego zbawienia ciągnąć. Tak mamy biec, abyśmy wieniec zdobyli, tak napisał apostoł Paweł. No, takie słowo jest, ale chociaż ja bym się pod tym nie podpisał, bo konkurowanie takie nie do końca dobre tu jest. Ostatnia diabelska metoda. Młodzi szczególnie są na to narażeni, chociaż starych to też nie omija. Tą metodę nazwałem sojusz z naszym ciałem. Mili braterstwo, wiemy, że mamy trzech wielkich przeciwników. Szatan, świat, no i właśnie to nasze ciało. Nikt tak dobrze się chyba na tym świecie nie zna, jak szatan z naszymi ciałami. A zaraz wam to udowodnię. Mili braterstwo, szatan zna nasze ciało i przez to, że ta znajomość posiada, wie, jakie my tam samolubne różne myśli i zachcianki mamy, potrafi się tak dopukać do naszych myśli, do naszych serc, że potrafi przez to osłabić nasze poświęcenie. Chcę to zobrazować w jakiś plastyczny sposób, dlatego znowu taki przykład. Nie wiem, czy wszyscy, ale może wszyscy, a jeśli nie, to na pewno większość z nas ma w domu telewizor. No już mi się zdarzyło, że ktoś zaprotestował, że nie ma, ale większość z nas ma, ja się przyznaję, że mam, nawet taki duży, znacznie większy niż metraż mojego mieszkania by tego wymagał. Oczywiście jeśli zapytamy, po co nam ten telewizor, no to tylko do zbożnych spraw. Programy przyrodnicze, żeby zobaczyć, kiedy Królestwo Boże się zaczyna, wiadomości. Ale mamy też telewizor po to, żeby chociażby w okresie świąt zobaczyć jakiś film religijny, bo na Wielkanoc czy na święta gwiazdkowe te filmy religijne w telewizji przecież puszczają. Żyjemy w chrześcijańskim kraju. Wiem, że o Mojżeszu czasami tam na Wielkanoc można zobaczyć. I mili braterstwo, zakładam te dobre pobudki, że ten telewizor mamy tylko po to, żeby raz w roku zobaczyć ten film o Mojżeszu i zbieramy się tą chrześcijańską rodziną przed tym telewizorem. Bierzemy tego pilota do ręki, naciskamy, a żeby nie przestać rozpoczęcia, to zwykle włączamy kilka minut przed rozpoczęciem, nie? Żeby nie przestać rozpoczęcia. A co na kilka minut przed czymś ważnym leci zawsze w telewizji? Reklamy. A co to są reklamy? Reklamy to są produkty bardzo mądrych, inteligentnych, wykształconych ludzi, które chcą nam wmówić, chociaż nie wprost, ale chcą nam wmówić to, że jeśli siostra Esterka nie będzie nosiła sukienek takiej i takiej marki, to nigdy żaden chłopak na nią już w życiu nie spojrzy. No bo pokazuję jakąś młodą dziewczynę, która nosi taką sukienkę, a dookoła pięciu chłopaków, a z drugiej strony ekranu dziewczyna w zwykłej sukience i tam się nikt na nią w ogóle nie patrzy. Albo że ten oto człowiek na takim takim stanowisku powinien już od dawna takim takim samochodem jeździć, bo to jest jakiś tam prestiż życiowy czy coś. Nie wprost nam to powiedzą, ale takie jest przesłanie, drodzy braterstwo, tak? Takie jest w reklamach. I wiecie, co się później w tych naszych niedoskonałych umysłach i ciała dzieje? Że dotrwamy do tego filmu o Mojżeszu, obejrzymy ten film o Mojżeszu. Nie będziemy do kina nocnego oglądać, bo oczywiście nigdy tego w życiu nie robiliśmy i robić nie będziemy. Pójdziemy spać, położymy się, i nie idzie zasnąć. I się przewracamy z boku na bok i tak. I w końcu tą żonę tym łokciem, słuchaj, nie śpisz? No teraz już nie śpię. Czy ty widziałaś? No Mojżesza widziałem. Nie, jeszcze przed Mojżeszem. Ten samochód, co pokazywali w tej reklamie. Taki ładny, ten czerwony. A my takim starym gratem na zebranie jeździmy. Aż syt pielgrzyma podwieźć, jak przyjedzie ze sługą. Tak ci powiem, żono, że na pół to już mamy i tak naprawdę wiele nam nie brakuje. Wiesz, co by trzeba było? Jest możliwość dodatkowej pracy. Ja wezmę dodatkową pracę. Nie na długo. Rok, dwa i na ten samochód mamy. Tylko trzeba zawiesić zebrania. Ale przecież mamy tyle prawdy w głowie, że nam się przez rok czy dwa nic złego nie stanie. Postanawiamy wtedy, drodzy braterstwo, podejmujemy tak zwane tymczasowe postanowienie. Że na jakiś czas zawieszamy nasze badanie czy nasze zebranie, jakieś coś tam z życia duchowego rezygnujemy. I walczymy, i walczymy, i przekładamy się, żeby to nie były dwa lata, tylko rok. I mamy, i kupiliśmy ich. jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, szanse na zdobycie żony, męża rosną, ale znowu jest Wielkanoc i znowu są święta. I znowu film o Mojżeszu, tylko lepsza wersja, bo amerykańska, i znowu włączamy ten telewizor o 3 minuty za wcześnie i znowu reklamę. Wiecie, co w tych reklamach mówią? Że to prawda, Esterka, ta sukienka gwarantowała sukces, ale w tamtym roku, teraz to już jest inna. Tamten samochód był rzeczywiście na czasie i był dobry, ale teraz to jest inny. I znowu jest coś innego. I co robimy? Wracamy do domu i znowu tymczasowe postanowienie, że znowu na rok czy na dwa z czegoś tam rezygnujemy. I znowu, i znowu, i znowu. A kiedy przypadkiem gdzieś tam otworzy nam się manna na 22 lutego, gdzie jest napisane, poprzestawajcie na tym, co macie, to co powiemy? Co się teraz mówi? To były inne czasy. Tak się teraz mówi, tak? Że jak apostoł pisał, to były inne czasy. Pewnie, że były inne czasy, ale my jesteśmy inni. Często tak narzekamy, że kiedyś to byli tacy bracia, nie? A my to jak tu jesteśmy? A no właśnie inni. Smutne, drodzy braterstwo. Trzeba powoli kończyć, muszę kilka ważnych rzeczy powiedzieć. Jeśli zapytają was, jaka łaska jest najważniejsza, to co powiecie? Zgodnie z prawdą. Miłość, tak? Pewnie, że tak. Ale ja wam powiem, że z wielu punktów widzenia, przynajmniej z kilku, wiara jest ważniejsza od miłości. Chociaż rzeczywiście największą jest miłość, ale z kilku punktów widzenia wiara jest ważniejsza od miłości. Zobaczcie, jak drugi list Piotra, pierwszy rozdział, czyli to miejsce, gdzie jest wymienionych wyższych 7 pierwszorzędnych łask, mówimy na to drabina Piotrowa, te najważniejsze zalety, jak wymieniać je zaczyna apostoł Piotr. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, czytam od wiersza 5. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę i dopiero wtedy o tych innych łaskach zaczyna mówić. Uzupełnijcie waszą wiarę, czyli na gruncie wiary trzeba zacząć budować, bo bez tego się nie da. Pamiętacie list do Efezjan? Zbroję Bożą? To jeszcze tam się imiemy. List do Efezjan, 6 rozdział. Oj, to jest piękny tekst. Kilka słów jeszcze o tym tekście powiem. Z czasem, drodzy braterstwo, zdążymy, na pewno do pierwszej będzie to zebrane. Apostoł Paweł do Efezjan 6,16 mówi tak. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Przede wszystkim, jak idziecie do chrześcijańskiego boju, to weźcie tarczę wiary, bo będzie diabeł, ten z rogami, strzelał do was z ognistych pocisków złego, żeby was zarazić, zabić, zniszczyć. I kiedy pierwszy raz ten wykład przygotowywałem, to starałem się pomyśleć, czy uzmysłowić sobie, jak te ogniste pociski złego mogą wyglądać. Tak, żeby to jakoś zilustrować. I mili braterstwo, życie przyszło mi tutaj z pomocą, a tak właściwie najpierw może literatura prawdy, a później dopiero życie. Taka dygresja pozornie niezwiązana w ogóle z tym tekstem. Czy pamiętacie z drugiego tomu epifanicznego pod tytułem Stworzenie, że nie tylko Bóg potrafi stwarzać istoty żywe, ale i szatan. Niektóre złe. Tak jak magowie egipscy, te węże tam stworzyli jakieś. Brad Johnson mówi, że być może niektóre bakterie czy jakieś pasożyty to też nie jest dzieło Boga, tylko szatana. Po tych właściwościach, że to tylko psuje, nic dobrego nie robi. Szatan też ma taką moc. Ja, mili braterstwo, oczywiście to jest tylko moje przypuszczenie, wcale nie musi to być prawda. Zaraz na myśl przywiodłem sobie takie małe żyjątko, które szczególnie dostwiera nam w lato. Jak dziś jesteśmy na Towniskiem, jest tak ciepło, podmokło. Nie komar, tylko komarzyca precyzyjnie, bo to chodzi o samicę, tą, która zawsze wypija w tamtym czasie z nas krew. Ona jest bardzo mądra, odlatuje do nas nie na wprost i mówi, halo, jestem tutaj, tylko po cichu gdzieś z tyłu. Siada na naszej skórze, wypluwa z pyszczka taki środek, narkotyk, który złagadza ból, wbija swój dziobek, wypija krew, przed odsunięciem czykuje taki narkotyk, który bardzo boli i odfruwa. Jak nas zaczyna już boleć, to już komarka dawno tej komarzycy z krwią nie ma. To jest takie przebiegłe, ja to mówię, diabelskie stworzenie, bo to jest tylko takie moje przypuszczenie, że to może być od diabła. Ale mili braterstwo, tak właśnie działa diabeł. Nie przyjdzie nam powiedzieć prosto w swoich planach, otumani nas jakimś narkotykiem, wypije z nas krew, a kiedy znamy sobie sprawę, że już jest coś nie tak, to już dawno go nie ma, a my jesteśmy kalekami duchowymi. Kiedyś, mieli braterstwo, byłem jeszcze wtedy członkiem zboru we Wrocławiu, spotkałem jednego brata na ulicy przypadkiem, a kiedy mnie zobaczył, bardzo się ucieszył, to powiedział tak, chodź, koniecznie muszę ci coś pokazać. Wsadził mnie do swojego samochodu, wywiózł mnie za miasto. Kawał wielkiego pola, w tym polu wbite 4 paliki otoczone sznurkiem. Tu będzie stał mój dom. Przeszedł tam do środka nad tym sznurkiem i jakby dziwny duch w niego wstąpił. Zaczął tam skakać, pokazywać, tu będą schody, tu będzie salon, tu będzie stał telewizor, tu będzie jakaś sypialnia, coś tam, coś. Patrzyłem na niego, jakbym poznał człowieka, którego nigdy do tej pory nie widziałem. Ale mili braterstwo, kiedy w końcu zaczął odwykać, bo się zmęczył, powiedziałem do niego, drogi bracie, a kiedy ty chcesz to wszystko zrobić? Właściwie po co ci to? I ty, i twoje dzieci macie wielkie mieszkania, ty już jesteś nie pierwszej młodości, teraz słabo chodzisz na zebrania. Kiedy ty chcesz to wszystko zrobić? Wiecie, co mi wtedy powiedział? Prawdziwy mężczyzna musi w swoim życiu zasadzić drzewo, mieć syna i zbudować dom. Wiecie, w każdym innym przypadku bym pomyślał, że żartuje, bo jest takie powiedzenie, którego się często żartobliwie używa. On mówi, ja już syna mam, już nawet takiego dorosłego, drzewo zasadzę tutaj, pozostało mi tylko w życiu zbudowanie domu. Ale kiedy przypomnę sobie te oczy, jakie miał, kiedy mi opowiadał o tej budowli i o tym, co chciał znieść, to dzisiaj po latach jestem przekonany, że on już wtedy był na etapie działania tego narkotyku, że już diabeł zaczynał z niego pić. Powiem wam tylko, nie chcę za dużo powiedzieć, że ten brat, choć kiedyś służył ludziom, braciom w prawdzie, na wiele lat stracił przywileje swojej służby, może nawet otarł się już o bezdroża ateizmu w swoim życiu. Tak to wszystko z niego krew wypiło. Mili braterstwo, trzeba kończyć, a ja wam coś na początku obiecałem. Pamiętacie? O dwóch częściach to mówiłem, wykładu. Najpierw przeczytam tekst z drugiego listu do Tymoteusza, z 4 rozdziału. Drugi Tymoteusz, 4 rozdział, wiersz 7 i 8 będę czytał. Apostoł Paweł pod koniec swojego życia powiedział tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Chciałbym was prosić, mili braterstwo, abyście dzisiaj wieczorem, kiedy będziecie rozliczać się z Bogiem z przeżytego dnia, mówić o swoich radościach, smutkach, sukcesach, porażkach, żebyście zadali sobie, ale w obliczu Pana, takie pytanie, że gdyby to mnie dzisiaj przyszło w czasie snu odejść z tego świata, zakończyć swoje chrześcijańskie życie, czy mógłbym ze szczerym sumieniem powiedzieć, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Jeśli mili braterstwo, to jest taka moja myśl, ale chyba jest prawdziwa. Jeśli zostało nam jeszcze trochę życia, to znaczy, że na temat wiary musimy jeszcze w swoim życiu popracować. I z tych sukcesów w bojowaniu o wiarę, w budowaniu wiary chciałbym wam i sobie życzyć, a za wysłuchanie dziękuję.